Dzisiaj gościem magazynu Złapę Formę jest Radzimir Burzyński. Rozmawiamy dziś o jego zakończonej wyprawie. Jak już słyszeliście, rozmawialiśmy o tych prezentach, które dotarły kilka tysięcy kilometrów od Opolszczyzny do małych dzieci. No i Radzimir już wspomniał, że był też trekking. No to teraz o tym trekkingu w tych wysokich górach. Liczyłeś na to, że po tych treningach, które tutaj wykonałeś, będzie łatwo, trudno? A jak było naprawdę?
To jest dobre pytanie, bo podsumowujące też wiele rzeczy. Myślałam, że będzie łatwiej przez pierwsze dni niż było. Dostałam dość ostro w kość. Pierwszego dnia pogubiłem trochę szlak, ale tylko dlatego, że zgubiła mnie pewność. Myślałam, że idę na pewno dobrze, nie sprawdziłem tego na mapie. I pierwsze dwa dni były ciężkie. Przede wszystkim też dlatego, że miałam jeszcze sporo rzeczy dla dzieci spotkanych na trekkingu, więc te plecaki dość dużo ważyły. Natomiast każdy kolejny dzień czułem się już coraz lepiej. I będąc już pod Everestem, czułem się wręcz przewspaniale. Miałem jeden kryzys, to był kryzys, kiedy fizycznie czułem się świetnie, natomiast zbyt dużą wysokość pewnego dnia pokonałem i spałem pierwszy dzień na 3400, drugi na 4600. No i w nocy niestety dało znać o sobie choroba wysokościowa. I powiedziałem sobie, że jeżeli kolejnego dnia będzie to samo, to po prostu schodzę niżej i zobaczymy, co dalej. Na szczęście było już ok, więc mogłem wchodzić na Kalapatar, ten najwyższy punkt. No ja ten trekking też pokonywałem stosunkowo szybko w porównaniu do innych uczestników. Pierwsze dni pokonywałem również ten trekking z żołnierzami brytyjskimi. Oni tam byli na takim treningu swoim, więc to też było ciekawe doświadczenie.
Zawstydziłeś ich trochę, czy oni ciebie?
Oni byli zaskoczeni, że chodzę tak szybko, bo wielu z nich pierwszy raz było też na tego typu wysokościach, więc to też trzeba brać pod uwagę. Ale co warto powiedzieć, tak jak wspomniałem o tej chorobie wysokościowej, ja szedłem na Everest, oni poszli w inną stronę, na piękny trekking Gokyori i gdy wracałem, spotkałem ich w takiej głównej miejscowości, która przecina oba szlaki i proszę sobie wyobrazić, że nie było z nimi jednej z dziewczyn i zapytałem, gdzie jest Monique. Powiedzieli, że ściągają helikopter, bo miała właśnie dość silne symptomy choroby wysokościowej, czyli tak jak przed wyjazdem mówiłem, że trzeba uważać i za bardzo niestety nie możemy cisnąć i forsować do przodu, tak teraz jak najbardziej się pod tym podpisuję, bo rozmawiałem z kolegom podczas tego trekkingu, on tam był tydzień wcześniej i okazało się, że jeden Azjata, starszy pan, forsując tempo, niestety zmarł. Więc mimo, że tam techniczności nie ma praktycznie żadnej, tak jak myślałem przed wyjazdem, to jeszcze się sprawdziło i z nawiązką, to trzeba uważać na wysokość przede wszystkim, bo to jest największa zguba, a trzeba brać pod uwagę też to, że wiele osób, które tam jedzie, wcześniej nie miała większej styczności z górami. To jest po prostu spełnienie jakiegoś marzenia o Everestie. I to jest chyba największa pułapka.
Gdyby tak przełożyć to na taki zwykły język, czyli jak po prostu nasz organizm reaguje w przypadku takiej choroby wysokościowej, czym on się objawia, jakie mamy skutki bycia tak wysoko w górach? Gdybyś mógł to opowiedzieć takimi zwykłymi słowami, jak po prostu nasz organizm reaguje na takie rzeczy?
W moim przypadku, bo to zazwyczaj się ujawnia przede wszystkim nocą. W moim przypadku to były bardzo silne bóle głowy, gdzie normalnie zasypiałam godziny 20, 21. Tutaj nie umiałam zasnąć do 3, więc wiedziałam, że coś jest nie tak. I to były jedyne symptomy. Natomiast jeżeli nie odczuwamy głodu, tak, czyli nie ma jakiegoś tam łaknienia, to są też pierwsze symptomy o choroby wysokościowej. Jeżeli mamy te bóle głowy, to są kolejne symptomy. Później są różnego rodzaju bóle też na wysokości klatki piersiowej. Później zaczyna się też właśnie w okolicach serca. Na to trzeba bardzo uważać. Natomiast pierwsze symptomy to jest właśnie brak apetytu i ból głowy, więc jeżeli coś wtedy się zaczyna dziać, to fajnie jakbyśmy zareagowali i pomyśleli o tym właśnie, żeby zejść niżej, przyzwyczaić organizm do tej wysokości, bo w moim przypadku tylko o to chodziło.
Skoro o jedzeniu mowa, brak apetytu, no to podejrzewam, że właśnie przy takim dosyć ekstremalnym wyzwaniu, takim trekkingu wysoko w górach, no to trzeba być też odpowiednio przygotowanym od tej strony właśnie żywieniowej. Co się je tak wysoko w górach i co się pije, bo podejrzewam, że tutaj zasada jest ta sama w przypadku tego trekkingu na Opolszczyźnie, a wysoko w górach, że ta woda musi jednak być, bo organizm cały czas pracuje. Natomiast w przypadku jedzenia już chyba troszeczkę inaczej to wygląda, również ze względu na to, co możesz zabrać do plecaka.
Tak, mało kto decyduje się na to, żeby zabierać ze sobą dużo jedzenia czy też picia z Polski, ze względu, wiadomo, ograniczeń bagażu. Większość tego, co jemy na szlaku, to jest to, co zaserwują nam miejscowi. Bardzo często to jest połączenie, takie pomieszanie lokalnych potraw z tym, co my mamy z zachodu i oni to sobie wzięli, bo wiedzą, że na tym będą pieniążki. Głównym chyba takim moim pomysłem na to, co jeść, był dalbat. To jest ryż z warzywami, z sosem takim dość gęstym z soczewicy. No i czasem tam jeszcze jakieś dodatki do tego dochodzą. I proszę sobie wyobrazić, że Nepalczycy to mogą jeść codziennie kilka razy, ale co najważniejsze, taka mała podpowiedź dla osób, które będą tam na tym trekkingu, to, że dalbat zwyczajowo jest zawsze nam dokładany. Więc jeżeli my zjemy, to zawsze miejscowi proponują nam dokładkę. I wiele osób kombinuje w ten sposób, że po prostu zamawia dalbat, nawet jak jest bardzo głodna, to proszą jedną, drugą, trzecią dokładkę, a miejscowi czasem się pieklą, no ale jednak to jest część tradycji i to dokładają, prawda? Więc to jest dalbat. Zjemy tak samo hamburgera, tak? Tylko ja bym na mięsne potrawy jednak uważał, bo Nepal czy Indie to są kraje typowo wegetariańskie i ja miałem bardzo silne zatrucie pokarmowe, wracając już z powrotem, będąc w Katmandu, chyba najsilniejsze do tej pory w życiu, w podróży. Jemy jeszcze z takich typowych nepalskich potraw, to co polecam, to jest momo, to są takie pierożki z bardzo różnym nadziejem, czy to wegetariańskim, czy to mięsnym, czy to nawet pierogi podobne do naszych ruskich można tam znaleźć. Także jemy to, co nam serwują, rzadko ktoś coś zabiera ze sobą stąd, bo jednak to trochę waży. Natomiast jeżeli chodzi o napoje, to też uzupełniamy płyny głównie tam wodą, chyba że zabieramy ze sobą jeszcze coś, natomiast to zazwyczaj są tabletki, które rozpuszczamy w tej wodzie, prawda? I większość osób tak się ratuje. Trzeba też powiedzieć, że im wyżej jesteśmy, tym wszystko jest droższe. I w przypadku takiej wody mineralnej to jest bardzo duża przebitka, bo u góry potrafi kosztować 10-12 zł, natomiast na samym dole to jest złotówka, złoty 50. Tak samo papier toaletowy, bo to jest towar deficytowy, lekki i oni tego zwożą tam i wnoszą pełno. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo podobne proporcje. Papier toaletowy na dole można kupić za 60 groszy, natomiast u góry rolka kosztuje 10 zł. Także oni zdają sobie z tego sprawę. Natomiast tam w toaletach nie ma papieru toaletowego, więc musimy sobie jakoś radzić, prawda? Więc oni też potrafią kalkulować.
Praktyczna wskazówka.
Tak, bardzo.